Arsenał Kultury.
Dobry wieczór Państwu, we wtorkowy wieczór. Witamy w Arsenale Kultury.
Krystyna Różańska-Gorgolewska.
I Piotr Bernatowicz. Dzisiaj porozmawiamy o relacji samorządy i kultura. W Poznaniu w miniony poniedziałek odbyło się uroczyste podpisanie samorządowej karty kultury w ramach trzeciego Kongresu Animatorów Kultury. Korzystając z tej okazji, chcemy właśnie porozmawiać o relacji samorząd-kultura, instytucje kultury. Jakie powinny być te relacje, jak powinny wyglądać? Czy w ogóle samorządy powinny odpowiadać za wszystkie instytucje kultury, czy też część szczególnie ważnych instytucji dla polskiej kultury powinno pod swą opiekę wziąć państwo? W naszym studiu w Poznaniu witam doktora Cezarego Kościelniaka, filozofa z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Z Warszawy łączy się z nami doktor Jakub Banasiak, redaktor magazynu artystycznego Szum.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór. A w Lublinie jest z kolei z nami profesor Sławomir Marzec. Witam serdecznie.
Witam państwa.
Zacznijmy od kluczowego pytania o finansowanie kultury, finansowanie instytucji kultury. Doktor Jakub Banasiak w referacie wygłoszonym na ubiegłorocznym Ogólnopolskim Kongresie Kultury w Krakowie zgłosił bardzo ciekawą propozycję, która wzbudziła też wiele pytań, wiele kontrowersji, a mianowicie jest to propozycja recentralizacji ważnych dla sztuki polskiej instytucji, galerii, które na początku lat 90. w wyniku reform zostały przekazane samorządom właśnie do finansowania. Ale, jak dowodzi dr Banasiak, nie jest to dobre rozwiązanie. Właściwie skutki są tylko negatywne i warto powrócić do centralnego finansowania. To może od tego zaczniemy, od tej tezy. Zwracam się do doktora Jakuba Banasiaka. Dlaczego ta recentralizacja? Czy to coś rozwiąże problem?
To znaczy, ja nie pisałem ani nie mówiłem, bo najpierw mówiłem, potem pisałem na łamach Szumu, że skutki decentralizacji są wyłącznie negatywne. Wskazywałem natomiast, że wraz właściwie z każdym, przynajmniej znanym opracowaniem dotyczącym reformy samorządowej w kontekście instytucji kultury zajmujących się sztuką i później w opracowaniach takich pokongresowych, te kongresy kultury odbywają się cyklicznie, właściwie od początku lat 90. co kilka lat. We wszystkich tych opracowaniach wniosek jest podobny, to znaczy ta decentralizacja nie działa tak jak powinna, nakłady na kulturę maleją, lokalne placówki kulturalne są w znacznym stopniu uzależnione od lokalnej polityki, od lokalnych układów, to dotyczy również związków lokalnych polityków z kościołem na przykład, więc te lokalne placówki kultury są szczególnie podatne na oddolne naciski. Do tego dochodzi komercjalizacja częściowa tych placówek. One odnajmują często powierzchnię na jakieś pozaartystyczne, pozakulturalne cele, ale co paradoksalne i co mnie zdziwiło, w zasadzie w każdym z tych raportów konkluzja jest taka sama, to znaczy ta decentralizacja nie działa, więc musimy ją pogłębić. Tak? Znaczy, to znaczy, że jej było niewystarczająco. I po tych 28 latach postanowiłem odwrócić ten wniosek, tak? Czyli zadać pytanie, a co jeśli w ogóle sama ta formuła była błędem. Ten model decentralizacji, już trzymajmy się instytucji kultury, ale to dotyczy rozmaitych segmentów państwa. Wydaje mi się, że był i chyba pozostaje jednym z takich nienaruszalnych dogmatów transformacji, tak jak jeszcze do niedawno model neoliberalny w gospodarce był takim dogmatem, właściwie nienaruszalnym w przestrzeni medialnej, to się zmieniło dopiero kilka lat temu.
Czyli, herezją było powiedzenie, że wracamy do centralizacji, te instytucje z powrotem wracają pod finansowanie publiczne, to jest rozumiane jako herezja, ale pytanie takie może, czy to nie ma tutaj zagrożenia dla niezależności tych instytucji. Jednak jeden organizator, finansowanie, pan w swojej koncepcji proponuje nawet ujednolicenie takie, jeżeli chodzi o wizualny wygląd tych instytucji, chodzi o pewnie logo, bilety. Czy to nie wprowadza, nie jest zagrożeniem dla niezależności? Czy nie byłoby?
Ja bardzo wyraźnie mówiłem i pisałem, że tutaj ta centralizacja dotycząca finansowania, wpisanie galerii sieci, dawnej sieci BWA, Biur Wystaw Artystycznych, struktury ministerstwa musiałyby wiązać się z niezależnością programową każdego ośrodka. Ja tam podawałem szereg takich bezpieczników, fantazjując na temat potencjalnej, nie wiem, ustawy czy jakiegoś aktu, który by to normalizował. No ale przecież istnieją instytucje kultury zarządzane centralnie, podlegające resortowi, Muzea Narodowe, no tak, Muzeum Sztuki w Łodzi, prawda?
Siłą rzeczy Muzea Narodowe mniej kontrowersji wzbudzają, no jakby ich zakres działania jest bardziej w obszarze tradycji. Ja chciałem zapytać pana profesora Sławomira Marca, który wszedł w polemikę z tą koncepcją i proponuje rzecz właściwie odwrotną, czyli no tak jakby wyjmując najbardziej kontrowersyjny fragment z tego postulatu, likwidację takich silnych, centralnych instytucji sztuki, jak Narodowa Galeria Zachęta, czy Centrum Sztuki Współczesnej. Tutaj pytanie do profesora Marca, dlaczego? Czy to takie pójście w drugą stronę będzie rozwiązaniem tych problemów, o których wspomnieliśmy?
A mój tekst miał charakter polemiczny i właściwie był takim rodzajem prowokacji, ironicznym mocno. Wydaje mi się, że problem istnieje rzeczywiście, ale dosyć złożony, bo z jednej strony jest to kwestia finansowania, z drugiej strony programu. I tutaj oczywiście racja ma Kuba, że te zależności lokalne są okropne często, chociaż nie zawsze, ale z drugiej strony narasta coraz bardziej homogenizacja świata sztuki pod względem właśnie programowym, ideowym, artystycznym i tak dalej. Ta różnorodność jest dosyć jednak ograniczona. I moim zdaniem to nie jest kwestia centralizacji czy decentralizacji, ale przemyślenia funkcjonowania instytucji w nowej rzeczywistości artystycznej, politycznej. Bo to jest dosyć taki istotny moment, kiedy wydaje się, że te dotychczasowe modele instytucjonalizacji wyczerpały swoją możliwość dalszego działania. Bo z jednej strony no, warto tutaj zacząć od ogólniejszego wejścia, jeżeli mogę trochę dłużej pogadać, a mianowicie odrodzenia przestrzeni publicznej. Pamiętajmy, że dawniej ta polityczność, która kształtowała tą przestrzeń, była sporem o dobro wspólne. Później wylądowaliśmy na poszukiwaniu konsensusu. Dzisiaj jest to właściwie walka wszystkich ze wszystkimi. Mamy tę kulturę agonistyczną, kiedy wartości sens istnieją tylko w momencie zatargu i tylko w czasie prowadzenia sporu. No i teraz pytanie, jak wobec tego mogą znaleźć się instytucje? Moim zdaniem ani centralizacja, ani decentralizacja nie mają racji bytu. A to dlatego, że okazuje się, że nie potrafimy być bezstronni. Czyli tak jak porzuciliśmy tę ideę dobra wspólnego na rzecz poszukiwania konsensusu, a teraz po prostu walki na performatywnych czy innych subwersywnych historii, kto kogo przechytrzy, kto kogo tam no, w tym momencie dominuje, to jak gdyby tracimy rację bytu. I w związku z tym zaproponowałem coś takiego, jak nie tyle likwidację, bo to było takie hasło raczej prowokacyjne, tak medialne.
No ale ja to medialnie podkreśliłem, żeby
tak,
właśnie
tak,
bo to wyłapać tak, ten smaczek.
Żeby ktoś chciał przeczytać to w ogóle i zauważyć ten tekst. Natomiast zaproponowałem coś takiego, jak destrukturalizację instytucji. Czyli wprowadzenie w obręb jednej dużej instytucji centralnej, typu Zachęta, ten sen i tak dalej, kompleksu kilku czy kilkunastu galerii, które będą generowały wystawy w różny sposób. I to ma odpowiadać właściwie różnorodności sztuki współczesnej. Sztuka współczesna nie istnieje bez różnorodności, nie istnieje bez czytelności tych różnych, czyli bez pluralizmu. A więc ten pluralizm powinien również odpowiadać formą generowania wystaw. Ja zaproponowałem, aby na przykład jedna galeria była, realizowała wystawy drogą losowania, zgłoszeń. Druga byłaby na przykład głosowanie crowdfunding, czyli jakieś tam projekty, które zyskają drogą internetowych plebiscytów rację bytu. Trzecia byłaby oparta na jakichś tam agencyjnych autorytetach z różnych dziedzin, czyli na przykład Lewandowski. Ja na przykład ich dodać jakieś.
To ja może tutaj pozostańmy przy tej pluralizacji i takim trochę rozproszeniu, bo może pytaniem właściwszym byłoby nie tyle to, jak instytucjonalnie, jak te instytucje komu mają podlegać, tylko o takie zasadnicze pytanie, jak ta kultura na poziomie samorządowym, jak ją w ogóle rozumieć? I tu mam pytanie do doktora Cezarego Kościelniaka, bo tu z jednej strony mamy, jak rozumiem, w tych dwóch koncepcjach takie podejście do scentralizowania, ale też do jak gdyby takiego nadania pewnego wyższego poziomu, potraktowania tych instytucji jako bardziej znaczące i wprowadzanie jakby w ich obieg rzeczy, które wydarzeń artystycznych o większej randze, a z drugiej strony koncepcję takiego rozproszenia i pewnej prywatyzacji sztuki, czy też kultury. Jak ta kultura właśnie w obszarze takim lokalnym, samorządowym powinna być rozumiana? Jak pana zdaniem to wygląda?
Tak, to jest bardzo interesujące pytanie, panie redaktorze, ale wydaje mi się, że powinniśmy rozpocząć od takiej kwestii, która wydaje mi się być bardziej interesująca dla naszych słuchaczy, żeby nie tyle dyskutować o instytucjach kultury, bo to jest bardzo szczegółowy, detaliczny i zaawansowany problem, ale żeby mówić o tym, co te instytucje mają reprezentować. A mają one reprezentować przede wszystkim dostęp do kultury. Dostęp obywateli do kultury. I tutaj, jak pan zauważył, należałoby wyjść od pewnego nowego zredefiniowania roli kultury w miastach, ponieważ w tym sporze samorządowe, rządowe, centralistyczne, zdecentralizowane, ten spór niejako wynika z pewnego bardzo żywego w Polsce i trzeba powiedzieć bardzo pozytywnego, oddolnego ruchu tworzenia kultury. Mamy różne ogniska, mamy różne instytucje lokalne, osiedlowe, mikroinstytucje, które tak naprawdę skupiają się na, powiedzmy, wyzyskiwaniu często pewnych talentów, hobby, może takiego słowa nawet użyć, ale i to jest bardzo ważna sprawa, ale pojawia się jednak zasadnicze pytanie, czy inwestycja w tego właśnie typu ośrodki, z tym może trochę się też wiąże to, o czym mówił pan profesor Sławomir Marzec, czyli na przykład galerie, które byłyby gdzieś tam w samorządach poprzez plebiscyt zainteresowane takim czy nie innym programem. To jest wszystko ważne, okej, ale jest pytanie, czy to rzeczywiście tworzy dostęp do kultury taki, jaki jest pewnym standardem dla odbiorców kultury. Bo proszę zauważyć, jeśli ja chcę posłuchać muzyki albo nauczyć się muzyki, weźmy na to muzyki klasycznej, no to ja potrzebuję filharmonii. Ja potrzebuję profesjonalnego festiwalu muzyki poważnej, muzyki dawnej, muzyki skrzypcowej. Ja potrzebuję dostępu do instytucji profesjonalnych. Innymi słowy, przepraszam może za to sformułowanie, ale trzeba odróżnić pacykarzy od malarzy, grajków od muzyków, wierszokletów od poetów. I z całym szacunkiem dla pewnych inicjatyw kulturalnych, jednak proszę zauważyć, że to, co tworzy potencjał kulturowy miast, to są właśnie te duże, poważne instytucje, które dają dostęp do poważnej kultury. No nie jest tak, że Międzynarodowe Forum Muzyki we Wrocławiu powstało dlatego, że ktoś organizował, nie wiem, 20 ognisk muzycznych osiedlowych gdzieś, prawda? To tak nie działa. Tym samym wydaje mi się, że strategia narodowe, samorządowe, to może jest sprawa drugorzędna. Pytanie jest takie, czy instytucje, które w Polsce funkcjonują, często w miastach, to jest też pytanie, które się a propos tego kongresu, nie kongresu, to się chyba nie kongres nazywało, pan redaktor zapowiedział kongres, pewnie chodzi o to samo, ale tak się to nazywało.
Mówiliśmy o nie kongresie animatorów kultury, nie kongresie.
Właśnie, kiedy mówimy to w kontekście nie kongresu,
to przepraszam.
Żeby sprawa była jasna, to jest niezwykle pozytywne, że są tego typu inicjatywy w miastach, tak? Z tym nie ma nic złego, ale pytanie zasadnicze jest takie, co powinno być motorem polityki kulturalnej, bo fundamentem polityki kulturalnej nie jest to, że ktoś może swoje hobby rozwinąć. Fundamentem polityki kulturalnej jest to, że ja mam dostęp do kultury, która kształtuje standardy, kształtuje gusta, kształtuje pewną estetykę.
Instytucje to są narzędzia, sprawa. Ale ja wracam do tego problemu instytucji, bo to są jednak narzędzia, za pomocą których władze samorządowe, władze centralne mogą kształtować właśnie ten obraz. Ja tutaj pytanie mam do doktora Banasiaka, czy, no właśnie, może to jest jakby właśnie ta centralizacja, bo ja tak trochę rozumiem tę koncepcję, że chodzi o to, żeby poprzez wyjęcie z tych budżetów, ale też jakby ze środowisk bardziej może lokalnych, te instytucje no, miały większy poziom, tak? Czy to jest jakby tutaj ta koncepcja z tym związana?
Tak, to znaczy wydaje mi się, że tutaj nie ma między nami sporu co do tego, że instytucje również lokalne powinny być na wysokim poziomie, aczkolwiek ja uważam, że ten poziom, powiedzmy, najniższy, czyli ognisk czy domów kultury również jest niezwykle ważny, czy fundamentalny. Często od niego zaczyna się, nie wiem, przygoda ze sztuką, kulturą współczesną. Natomiast, bo tutaj będę się trzymał tego swojego przykładu, czyli z tego sektora sztuki współczesnej, bo na nim się po prostu najlepiej znam. To znaczy problem z siecią BWA, wydaje mi się, jest taki, że te galerie przejęły na skutek reformy samorządowej, często właśnie przejęły funkcję domów kultury, czy ognisk plastycznych, czy rozproszyły swoją działalność. Więc ten mój również utopijny, czy mający charakter pewnej intelektualnej prowokacji, postulat recentralizacji, tak, miałby usprawnić to narzędzie, krótko mówiąc, polityki kulturalnej, kultury państwa, jakim jest sieć dawnych galerii BWA. Może warto to dopowiedzieć, bo być może słuchacze nie wiedzą, że to jest sieć galerii, która swoje początki ma w latach późnych 40. ubiegłego stulecia, która pod koniec PRL obejmowała wszystkie miasta wojewódzkie, czyli wówczas blisko 50, i w każdym takim mieście był gmach, siedziba galerii BWA poświęconej wyłącznie kulturze, sztuce współczesnej. Więc to jest niesłychanie cenna spuścizna, taka infrastrukturalna. Mamy świetną bazę lokalową, ale wydaje mi się, że ona jest no właśnie coraz bardziej marnowana. Tutaj też wchodzą kwestie takie no znowu bardziej szczegółowe, jak konkursy ministerialne, jak budżety. Taka recentralizacja, wydaje mi się, pozwoliłaby też uspokojenie sytuacji pod tym względem, czy zapewnienie pewnej stabilności finansowej.
Ale jeśli można, jeszcze na chwilę chciałem zapytać, no bo tutaj pojawił nam się problem tego niebezpieczeństwa, czy takiego napięcia, Dom Kultury, oczywiście nie zdejmując, czy nie odejmując znaczenia, jakie domy kultury powinny spełniać, ale właśnie czy te galerie, ważne instytucje powinny taką rolę spełniać. Pytanie do profesora Sławomira Marca, czy to nie jest takie właśnie zagrożenie w tym rozdrobnieniu, że no jakby tą kulturę rozmienimy na takie zjawiska, nie wiem, parakulturalne, czy z zakresu właśnie jakichś ognisk muzycznych, czy domów kultury.
Tak, więc to pytanie o jakość artystyczną jest niezwykle cenne, tylko że znowu ja się także skoncentruję na kwestii sztuki współczesnej, która jest specyficznie troszeczkę inaczej niż muzyka funkcjonuje, inaczej jest skonstruowana. No tutaj jakość jest kwestią właśnie problematyczną, bo jeżeli spojrzymy na funkcjonowanie tych centralnych, centralnych instytucjach artystycznych, to ich program jest dosyć hermetyczny, dosyć taki właśnie ujednolicony. I tutaj bym się domagał właśnie myślenia o tym, że mogłyby się pojawić inne podejścia do sztuki. Zauważam, że ta różnorodność jest ograniczona. Więc tutaj widzę to, że pole do działania w tej materii. Natomiast jest jednak coś takiego jak specyfika sztuki współczesnej, która polega na tym, że coraz bardziej akcentowane jest, wręcz pożądane i prowokowane na wszystkie możliwe sposoby aktywność widza. Dzisiaj artysta jest wtedy, kiedy sprowokuje aktywność i postawę twórczą widza. To nie chodzi o to, żeby Antoni manifestował swoją wirtuozerię, swoją głębię czy jakąś tam wrażliwość, ale żeby właśnie sprowokował widza do takiego zachowania, do podjęcia nowego samookreślenia i tak dalej. Oczywiście przesadzam, ale jednak taka tendencja się utrzymuje. W związku z tym element takiej demokratyzacji, że ta kultura czy sztuka jest generowana niejako i prowokowana oddolnie, to nawet by się zgodził nawet jeżeli to by powodowało to, że te wystawy będą katastroficzne czy po prostu fatalne. Mało tego, to również nie jest wbrew temu, co funkcjonuje w tych wiodących centrach sztuki, a to dlatego, że tam jak Państwo pójdziecie oglądać wystawy czy rzeczy pięknych, poszukiwać, to tego nie znajdziecie. Tam są rzeczy, które borykają się z ideą prawdy, tożsamości i tak dalej, wszelkich politycznych problemów na wszystkie możliwe stosowane sposoby, ale kategorii piękna tam nie ma. Raczej jeżeli to kategoria abject, czyli to, co problematyzuje nasze postrzeganie, że coś postrzegamy jako negatywne, odrażające, paskudne.
Weszliśmy trochę w zagadnienia estetyki, a jeszcze...
Ale to pokazuje,
się oczywiście łączą z tym.
Że takie podejście do sztuki współczesnej, moim zdaniem właśnie takie anarchiczne, może nie tyle anarchiczne, co właśnie mocno sturalizowane, radykalnie sturalizowane. Jest racją bytu instytucji artystycznej.
To ja proponuję teraz dać chwilę naszym słuchaczom, żeby przemyśleli te koncepcje, które tutaj bogate zostały zaprezentowane. Zróbmy krótką przerwę i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.